cieszę się, że mogę być wśród was po długim czasie mojej nieobecności, ale apostoł Paweł mówi, choć jestem nieobecny ciałem, ale obecny duchem, także z wami zawsze i o was wspominamy w domu, dlatego przede wszystkim na początek chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od żony, która ma dzisiaj służbę w domu. Od Marcina, Estery też są na służbie, pracują i mam nadzieję, że może w przyszłym tygodniu się pojawią, będą mieli wolne. Chciałbym się podzielić dzisiaj z wami Bożym Słowem, które kiedyś czytając Stary Testament, Księgę Mojżeszową, tak wpadło mi do serca takie słowo. To takie dziwne słowo, ale zwróciłem na to uwagę może dlatego, że troszeczkę zajmuję się rolnictwem. Mam takie niewielkie gospodarstwo i jest tutaj mowa o zwierzętach, a dokładniej o pracy tych zwierząt na roli. I to jest taki Boży zakon, Boże przykazanie. Zaraz mówię, to jest piąta Księga Mojżeszowa, 22 rozdział i 10 werset. Nie będziesz zaprzęgał do orki razem wołu i osła. No, takie dziwne słowo, na które akurat zwróciłem uwagę, ale właśnie czemu tak nad tym zacząłem się zastanawiać? No, dzisiaj co prawda nie spotyka się takich widoków. Woł, który ciągnie pług, są ciągniki, nowoczesny sprzęt. Kiedyś pamiętam, to było bardzo dawno, przejeżdżałem przez Kędzierzyn Koźle i faktycznie coś takiego chyba miało miejsce. Tam jeszcze orali wołami. Ale to było no, z 30 lat temu co najmniej. A tutaj Pan Bóg daje takie przykazanie. Nie będziesz zaprzęgał do orki razem wołu i osła. I tak pomyślałem sobie, no faktycznie, no tak wyobrazić sobie taki widok. Z jednej strony pług tak jakby do jednego jarzma jest przyczepiony ten wół i zaraz obok osioł. No, wydaje mi się, że ten osioł to raczej szedłby tam, gdzie chciałby wół, prawda? Zawsze by go z tej racji, że jest silniejszy. I tak zacząłem właśnie rozmyślać na tym, no co to miałoby za znaczenie, jeśli chodzi o nasze życie, co Bóg przez to chciał powiedzieć. I powiem tak, że od razu nasunął mi się werset z Nowego Testamentu i apostoł Paweł, pisząc list do Koryntian, daje taką przestrogę. Drodzy, bo tak jak z tym wołem, ten osioł nie miałby szans pójść tam, gdzie on chce. Co prawda wiadomo rzeczą, że jest ktoś, kto tam kieruje tą parą, ale on raczej niewiele by się przyczynił do tej orki. Może byłby nawet jakimś tam takim ciężarem dla tego wołu dodatkowym. W każdym razie pewnie nie miałby żadnego wpływu na to, żeby pociągnąć ten pług, żeby coś wspomóc tego wołu. I tutaj apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście i w szóstym rozdziale, kiedy tak na to zwróciłem uwagę, to stało się dla mnie takie jasne. O co Panu Bogu chodziło, pisząc właśnie, dając taki zakon, dając taki zakaz, żeby do jednego jarzma, żeby w jednym jarzmie, w parze, nie szedł wół z osłem. I tutaj w szóstym rozdziale drugiego listu, w 14 wersecie czytamy tak. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. I dalej czytamy, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Beliałem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. To jest dla nas zupełnie jasne, że świat, on ma bardzo olbrzymi wpływ na to, na kierunek naszego, na sposób naszego zachowania, na nasze życie. I jeżeli my zaprzęgniemy, damy zaprzęgnąć ten świat do naszego życia, jeżeli posłuchamy odgłosów tego świata, które zawsze będą nas kierować w odwrotną stronę. Bóg, Boże Słowo, Duch Święty kieruje nas do Boga, kieruje nas do uświęcenia, do sprawiedliwości, do tego, żebyśmy budowali się, tak jak apostoł Piotr pisze, w ten dom duchowny, w kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu przyjemnych, duchownych ofiar Bogu. Natomiast świat, on w przeciwną stronę, on od Boga odwodzi. I Boże Słowo wielokrotnie nas przekonuje, napomina nas Bóg przez swoje Słowo, przez Ducha Świętego o tym, żebyśmy nie ciągnęli tego nierównego jarzma z niewiernymi. Bo świat jest tak podstępny. Książę tego świata, który obchodzi, chodzi wokół nas jak lew ryczący, on jest tak przebiegły, tak chytry, że jemu zależy tylko na tym, żeby nas odciągnąć od Boga, żebyśmy poszli w niewłaściwym kierunku, odeszli od Boga. Dlatego już w pierwszym psalmie czytamy takie słowa: szczęśliwy mąż, błogosławiony mąż, który nie chodzi, może przeczytam, znam co prawda na pamięć, ale jestem może troszeczkę stremowany i wolę przeczytać to słowo. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. Zakon jego rozważa dniem i nocą. Zobaczmy, szczęśliwy mąż, ten, który jednak dałby się zwabić, który by jednak chciał zakosztować rozkoszy tego świata. Chciałby spróbować, jak to jest. Właśnie świat korzysta z wolności, świat ma tyle może przywilejów, takich, których my nie mamy, bo nam może nie wolno, bo nam czy rodzice zakazują, czy Bóg nam zakazał, czy pastor nie pozwala. I czasami może być tak, że człowiek chciałby skosztować, chciałby spróbować tej innej drogi, chciałby spróbować iść tą drogą. Drodzy, ale tutaj właśnie nawet w tym psalmie jest napisane, że szczęśliwy mąż, który tego nie robi, który nie pójdzie za tą radą bezbożnych. Natomiast jeżeli ktoś nie skorzysta z tej rady, to niestety nie będzie szczęśliwy. To nie będzie szczęśliwy. Drodzy, przede wszystkim zaszkodzi sobie do zbawienia i przede wszystkim pobudzi Boga do gniewu. Bóg będzie się upominał o nas, że my jako Boże dzieci powinniśmy iść za Bożym głosem, powinniśmy chodzić w światłości. Też właśnie o tym jest napisane w liście do Efezjan. Apostoł Paweł pisze, że w 5 rozdziale, że my niegdyś byliśmy ciemnością, ale teraz jako synowie światłości mamy chodzić w światłości, mamy nie uczestniczyć w tych uczynkach ciemności, bo to, co właśnie od tych ludzi, od tego świata, od tych uczynków się dzieje, to wstyd i mówić. To wstyd i mówić. Drodzy, świat nie ma wstydu. To, co dzisiaj świat wyprawia, czego my też jesteśmy świadkami, to wręcz człowiek Boży, człowiek wierzący powinien się tym brzydzić. Zresztą tak też jest i napisane, że brzydźcie się złem. miejcie zło w obrzydliwości. Drodzy, ale ilu jest takich, którzy może chcieliby dać się zaprzęgnąć do tego obcego jarzma. Chcieliby zaprzęgnąć świat, chcieliby może i temu Panu służyć, ale też nie chcieliby nie skorzystać z ofert i zachęty tego drugiego Pana. Drodzy, i to jest wbrew woli Bożej. Mamy taki przykład też ze Starego Testamentu, kiedy Balak, król moabski, wziął sobie Balama, proroka, i chciał, żeby ten za odpłatnością przeklinał naród izraelski. Ten człowiek, Balaam, miał na tyle strachu, bojaźni Bożej do pewnego czasu, że powiedział, że nie będzie przeklinał Izraela, tylko to będzie mówił, co Bóg włoży mu w jego usta. Ale był to człowiek, któremu zależało na pieniądzach, na bogactwie. I za pierwszym razem, kiedy Bóg mu powiedział, że nie będziesz przeklinał mego ludu, on odprawił posłów tego króla moabskiego. Za drugim razem, kiedy przynieśli więcej podarunków, więcej pieniędzy, to on zaczął kusić Boga i mówi: poczekajcie, dowiem się, co Pan rzecze. I Bóg, w jednym miejscu jest napisane, że Bóg z przewrotnym człowiekiem przewrotnie się obejdzie, ze szczerym szczerze sobie postąpi. W związku z tym, że droga tego proroka była przewrotna, Bóg też tak z nim uczynił i powiedział: idź. Ale tam pamiętamy, że na drodze czekał anioł z mieczem. I gdyby nie ta oślica, która przemówiła ludzkim głosem i pohamowała głupstwo tego proroka, to byłby ten prorok zginął i w ten czas. Drodzy, i tam jest dalej wspomniane, że pomimo tego, że ten prorok nie przeklinał tego narodu izraelskiego, to dał taką szkodliwą radę dla króla Balaka. I ta rada polegała na tym, że podczas takiego obrzydliwego święta pogańskiego moabitki w szetecznice sprowokowały właśnie Izraelitów do popełnienia grzechu, do tego, że oni dopuścili się wszeteczeństwa, Izraelici dopuścili się wszeteczeństwa i jedli rzeczy ofiarowane bałwanom. To bardzo zagniewało Boga. Ale zobaczmy, jaki chytry jest właśnie świat, ludzie tego świata, szatan, jaki jest przebiegły. On chce Boży lud odwieść z drogi Bożej. I dlatego Słowo Boże nam mówi, żebyśmy nie chodzili w obcym jarzmie. Żebyśmy nie chodzili w obcym jarzmie z niewiernymi. W przypowieści Salomona mamy też taką radę Bożą. Wiemy, że całe Pismo jest natchnione od Boga. Jest pożyteczne ku nauce, ku ćwiczeniu, ku strofowaniu, żeby człowiek Boży był właśnie ostrożny, żeby nie dał się uwikłać w sprawy tego świata, żeby był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła sposobny. I tu jest takie napomnienie. Pierwszy rozdział, 8 werset mówi i poniżej: synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki, bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się. Jeżeli mówią: chodź z nami, zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego, pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy wstępują do otchłani. Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem, zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę. Synu mój, nie idź z nimi ich drogą. Wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki, gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew. Drodzy, zobaczmy, ile Bożych przestróg jest dla nas, żebyśmy nie uczestniczyli w tych uczynkach, żebyśmy właśnie, tak jak tu jest napisane, jaki dział, jaka wspólna kiesa wiernego z niewiernym. Drodzy, i ten świat, dlatego że żyjemy w tym ciele, on ma wielki wpływ na nasze ciało. Słowo Boże mówi, że my mamy umartwiać sprawy ciała. Umartwiajcie to, co jest na ziemi. Wszeteczeństwo, nieczystość, chciwość, które jest bałwochwalstwem. Drodzy, to wszystko musimy ujarzmiać. Apostoł Paweł pisze, że karze swoje ciało i smagam, żebym drugim karząc sam nie był odrzucony. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zapanować nad naszym ciałem, to wówczas, drodzy, ten świat nas przeciągnie w złą stronę. Dlatego tak potrzebne jest to, abyśmy całych siebie oddali Jezusowi Chrystusowi. Drodzy, skoro jest mowa o obcym jarzmie, o jarzmie, które nas może zwieść na złą drogę, to czy jest tutaj w Słowie Bożym wspomniane o jakimś jarzmie, które my mamy, które możemy nieść, które możemy wziąć to jarzmo, któremu możemy się podporządkować? I otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. Dwudziesty ósmy werset. Pan Jezus powiedział takie słowa. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jarzmo moje jest miłe, a brzemię lekkie. Już więcej w troskach nie chcę chodzić, bo wszystkie troski wziąłeś Ty. Chcę jarzmo krzyża zawsze nosić. Ty dajesz odpocznienie mi. Taką pieśń prześpiewaliśmy. Drodzy, jakie jest to jarzmo Pana Jezusa Chrystusa? Czy ono jest uciążliwe? Czy jest przykre? Ja myślę, że ono jest wspaniałe, drodzy, bo nikt nie daje tego, co daje Pan Jezus, pokoju, radości. Pan Jezus obiecał w ten sposób, dał taką obietnicę, jeśli przykazania moje będziecie zachowywać. A właśnie Słowo Boże mówi, że przykazania Jego nie są uciążliwe, nie są ciężkie, nie są uciążliwe. I powiedział Pan Jezus, jeśli moje przykazania będziecie zachowywać, to będzie was miłował Ojciec mój. Ja umiłuję was i przyjdziemy wraz z Ojcem i uczynimy mieszkanie w was. Drodzy, Duch Święty chce mieszkać w naszym sercu. Dlatego Słowo Boże mówi, że nie możemy ciągnąć nierównego jarzma z niewiernymi. Nie możemy dwom Panom służyć. Mamy być oddzieleni od świata, od nieczystości. Tak jak tutaj czytamy dalej, w tym samym liście do Koryntian, w drugim rozdziale i ten, przepraszam, szósty rozdział i poniżej tego miejsca, które czytałem, jaki układ między świątynią Bożą bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich. Będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Drodzy, wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan. Ja myślę, że Bóg mówi tak radykalnie do nas. Mówi, żebyśmy postąpili nie tak, jak postąpił pewien król izraelski. To był pierwszy król Izraela. I Bóg przez proroka Samuela powiedział do tego króla, że masz wytracić Amalekitów jako przeklęty. Od szczenięcia aż do starca. Od maluczkiego aż do starca. Szczenie i wszystko, co żywe, wytracisz. Ja kiedy czytałem to miejsce, to często sobie myślałem, że to jest takie okrutne, że Bóg jest taki bezwzględny. Drodzy, i tak zastanawiałem się, co ci Amalekici zawinili, że Bóg właśnie w ten sposób chciał ich wyniszczyć z taką bezwzględnością. I to też jest w piątej księdze Mojżeszowej, może podzielę się z wami też tymi spostrzeżeniami. Dwudziesty piąty rozdział piątej księgi Mojżeszowej i 17 werset. I tu jest napisane tak. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze, gdy ty byłeś zmęczony i strudzony. Wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy tedy Pan Bóg twój sprawi, że zaznacie spokoju od wszystkich waszych nieprzyjaciół okolicznych w tej ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój w dziedziczne posiadanie, to ty wymarzesz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. Drodzy, i tutaj nie zapomnij o tym jest wykrzyknik. Czyli Bóg dał odpocznienie dla narodu izraelskiego i Pan Bóg się tego upomniał. Dlaczego się też upomniał, to tutaj też czytamy wcześniej w 20 rozdziale, jakie było zagrożenie dla Izraela od strony Amaleków i od strony tych innych narodów pogańskich. I 20 rozdział tej samej piątej księgi, 17 werset i poniżej. Gdyż obłożysz je klątwą, mianowicie Hetejczyków, Amorejczyków, Kananejczyków, Perezyjczyków, Chiwijczyków i Jebuzejczyków, jak ci nakazał Pan Bóg twój. Aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim Bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana Boga waszego. Zobaczmy. Aby nie uczyli was czynić tych wszystkich obrzydliwości, jakie oni czynią swoim Bogom, i byście nie zgrzeszyli wobec Pana Boga waszego. Innymi słowy, Bóg mówi, nie mieszajcie się z nimi. Wyjdźcie spośród nich. Drodzy, odłączcie się od nich. I ja myślę, że Bóg właśnie przez to słowo chce nam przekazać to, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg jest święty. I mówi, bądźcie świętymi, odłączcie się. Odłączcie się od wszystkiego tego, co nieczyste. Od wszystkiego tego, co nie idzie w tą właściwą stronę, nie idzie do Boga, a idzie przeciwko Bogu. Drodzy, Słowo Boże mówi, że czas jest bliski. Bliskie jest przyjście Pańskie. I są dwa kierunki. Albo kierunek ku uświęcaniu. Tak? Kto święty, niech się uświęca. Kto sprawiedliwy, niech będzie jeszcze bardziej sprawiedliwy. I jest drugi kierunek. Kto plugawy, niech się dalej plugawi. Kto szkodzi, niech dalej szkodzi. Drodzy, w jakim jarzmie chcemy być zaprzęgnięci? Czy w jarzmie Jezusa Chrystusa? Czy takie jarzmo chcemy nieść? Czy jarzmo tego świata? Odrobina. Drodzy, ten król Saul zostawił, oszczędził króla, oszczędził coś z tych zwierząt, z tego bydła i myślał, że złoży to w ofierze Panu Bogu, że to będzie miłą ofiarą Bogu. Kiedy Samuel przyszedł i Saul ogłosił to zwycięstwo, że uczynił według słowa Pańskiego, to wówczas Samuel mówi, a co to za krzyk ja słyszę w tych oborach? Krzyk, wrzask tego bydła, owiec. A mówi, no oszczędziłem te zwierzęta, co tuściejsze, żeby to złożyć w ofierze Panu Bogu. I na to Samuel powiedział, czy tak Bóg kocha się w takich ofiarach całopalnych, jeśli kto słucha głosu Pańskiego. Oto posłuszeństwo milsze jest niż ofiara, a sprzeciwić się Bogu jest jako bałwochwalstwo, jako obrazy i jako czary. Drodzy, nie daj tego Boże, abyśmy mieli być nieposłuszni Bogu, abyśmy mieli pójść za ciałem, abyśmy mieli pójść za ciałem, za tym wszystkim, co nas odprowadza od Boga. Jeszcze takie krótkie miejsce z listu do Galacjan, z 5 rozdziału, 1 werset. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się pod jarzmo niewoli. Drodzy, dalej tutaj czytamy, że ciało jest przeciwne duchowi, duch przeciwko ciału. Drodzy, jakie owoce są ciała, jakie owoce ducha, to nie może iść w parze. Pan Jezus powiedział, że z jednego drzewa nie można zbierać fig, nie można zbierać czegoś, co daje gorycz, gorzkość. Czyńcie drzewo dobre i owoce jego dobre, albo drzewo złe i owoce jego złe. Niech dobry Bóg nam dopomoże, abyśmy trwali w Bożym Słowie, abyśmy trwali w Jezusie Chrystusie, w tym winnym krzewie, i abyśmy mogli przynosić trwały owoc dla chwały naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech płynie chwała. Amen.
Chwała Panu Bogu. Brat Mirek dzisiaj połowę, powiem, fragmentów, które, czy połowę tematu mojego rozpoczął. I cieszę się, że to akurat mógł mówić, bo też ten fragment, który chcę przeczytać, jest, powiem, ma takie samo znaczenie i przesłanie. Drugi list Piotra, 3 rozdział. Pierwsze 4 wiersze i może 9 i 10, żeby tak już nie czytać całego tego fragmentu. List ten umiłowani jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, i na przekazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia. A, miałem do 4 czytać. I 9 i 10. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do pamiętania. a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła na ludzkie na niej spłoną. Chcę utrzymać przez przypominanie w czujności prawe umysły wasze. Jeśli mamy prawe umysły, prawe, czyli takie dobre, prawe, czyli powiem posiadające, czy opierające się na mądrości Bożej. I jeśli przypominamy, czy ktoś przypomina nam z tego miejsca, albo Słowo Boże nam przypomina, albo artykuł jakiś nam przypomina, coś, co wiemy, coś, co przecież znamy i poznaliśmy. I sami byśmy mogli wykładać. Nieraz się buntujemy, czy jesteśmy zniecierpliwieni, bo po co mi to? Ja już to wiem. Zobaczcie, Piotr pisze, że przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. On nie mówi, że oni nie mają prawych umysłów, że trzeba im podstaw nauki. Mówi, że mają prawe umysły, czyli są mądrymi. Ale mimo to chce przez przypominanie utrzymać w czujności. Prawy umysł też trzeba utrzymywać w czujności. Prawy umysł też trzeba utrzymywać w czujności. Jak się ma święte życie, to dalej też trzeba się uświęcać. Nie wolno przestać się uświęcać. Jak się ma sprawiedliwe życie, to trzeba dalej czynić sprawiedliwość. I to też mówił Mirek, tak? Czytał. Ten jeden kierunek, kto plugawy, niech się jeszcze bardziej plugawi. Ale kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, to święty, niech się nadal uświęca. A więc to nie jest, jeśli mamy prawe umysły, jeśli jesteśmy na Bożej drodze i zachowujemy przykazania Boże, to nie jest powód do tego, żeby zatrzymać się, ale mamy trwać tak dalej i Piotr o tym dobrze wiedział. I potrzebują nasze prawe umysły, potrzebuje nasza prawa dusza, powiem, i nasze poznanie już Boga. My potrzebujemy mimo tego przypominania sobie nawzajem, kochani, abyśmy mogli utrzymać w czujności. Diabeł jest naprawdę chytry i on widzi, on wyczuwa, powiem, on dostrzega moment, kiedy nie jesteśmy czujni. Kiedy jesteśmy z Panem, jesteśmy silniejsi. Nie musimy się go bać, on musi być poza naszym kręgiem, prawda? Kiedy jesteśmy blisko Pana, kiedy chodzimy w światłości, diabeł ucieka od nas, nie może nas tknąć, nie może dostać się do naszego środka, nie może. Jeśli jesteśmy, wiecie, i on jest słabszy, naprawdę, on jest słabszy niż my, ale jest wściekłym wrogiem i chodzi dookoła nas jako lew ryczący, aby pochłonąć kogoś. Kiedy mu się uda przecież? Czy on takiej siły nabędzie? Nagle, a my co, nie damy rady? Nie, on na to nie czeka, że jemu przypływ siły jakiś będzie. On czeka na to, żebyśmy my przestali czuwać. Żebyśmy my w czymś zawiedli, upadli. Tak. On czeka na naszą słabość. On wie, że kiedy upadniemy w grzech, jesteśmy słabi. Kiedy zasmucamy Ducha Świętego, jesteśmy słabi. I wtedy atakuje. Wiecie, i wtedy atakuje. To tak jest zawsze, bo on jest słabszy od nas, od ludu Bożego. On nie może przyjść i stanąć do otwartej walki z nami. Bo z nami jest Chrystus, bo w nas mieszka Duch Święty i większy jest ten, który w was jest. Ale musimy zdawać sobie sprawę, że diabeł nie, że chodzi wokół nas. I jeśli jesteś czujny, jeśli jesteś zawsze z Bogiem, jeśli jesteś, powiem takie popularne słowo, w przebudzeniu zawsze, diabeł ciebie nie pokona, nigdy nie zwycięży ciebie. Chwała Bogu, nigdy. Bo nie ma siły po prostu, nie ma mocy. Chrystus go pokonał i ci, którzy są w Chrystusie Jezusie i są w Nim, oni mają siłę nad Nim, moc nad Nim, ale On czeka, kiedy przestaniemy być czujnymi. On czeka, kiedy odwrócimy wzrok od Jezusa. On czeka, kiedy zajmiemy się albo skręcimy z Bożej ścieżki, z wąskiej drogi, a wtedy atakuje. a wtedy atakuje. Tak, to jest właśnie ten wróg, zajadły wróg. I dlatego potrzeba nam ciągłego przypominania, aby nawet te prawe umysły utrzymać w czynności. Kto święty, niech się jeszcze uświęca. Kto sprawiedliwy, chwała Bogu, że możesz być sprawiedliwy. Jeśli jesteś sprawiedliwy w swoim domu, jeśli jesteś sprawiedliwy w pracy swojej, w otoczeniu, jeśli jesteś sprawiedliwy przed samym sobą, w swoich, powiem, zaciszu, chwała Panu Bogu. Ale mimo to i tak potrzebujesz przypominania, napominania, zachęty, aby w czujności do końca utrzymać prawe nasze umysły. Abyście pamiętali na słowa, zobaczcie, co Piotr mówi, wiecie, tak sobie pomyślałem, tak uświadomiłem sobie, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i apostołowie i na przykazaniach Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Tak sobie uświadomiłem, że Piotr mówi o tym, że chrześcijanie mają pamiętać na słowa przepowiedziane uprzednio przez świętych proroków. Jakże łatwo dzisiaj Kościół odrzuca Stary Testament, bo mówi, że to przeszło. A Piotr im mówi, oni mieli do dyspozycji proroków. Jezus miał do dyspozycji proroków Stary Testament, tak? Jan Chrzciciel. Oni mieli proroków. Zobaczcie, oni potrafili, ja bym jeszcze tak powiem, oni potrafili na tych księgach proroków, na tych słowach proroków, powiem, wyprowadzić święte, czyste, zwycięskie życie. One były równo z Ewangelią. I na słowa, na przykazania Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. A my mamy dzisiaj całą Ewangelię, cały Nowy Testament. Naprawdę mamy, powiem, 100%, wszystko pełnię całą. Kochani, jak to smutno, kiedy widzimy, jak to nawet nie pomaga i ludzie nie umieją skorzystać z tego, nie umieją tego wykorzystać, że my nie tylko mamy słowa świętych proroków, ale mamy też wszystko, co Jezus powiedział, mamy Ewangelię i mamy jeszcze wykład tych Ewangelii, wykład życia Jezusa, mamy listy apostolskie, listy Pawłowe. I im udawało się, i im umożliwiło to życie świętości, a nam nieraz, pomimo tego, że mamy proroków i mamy Ewangelię całą zamkniętą, ponieważ by to niemożliwe, za mało jakby było? Nie za mało. Nie za mało. To powiem, wstyd dla nas, jeśli nie umiemy, to jest hańba nasza, jeśli nie umiemy zachować życia w czystości, w świętości. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami. Dziwne. Wiedzcie to przede wszystkim, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami. Kiedy słyszymy o szydercach współczesnych, dzisiejszych, my ich mamy wielu, wśród nas, wokół nas, możemy widzieć, jest ich bardzo wielu, szyderców. To tak jakby się dziwimy bardzo, że no jak to? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żeby tak było, żeby taka, to ty tak jakoś to widzisz. To jest niemożliwe, żeby ludzie, którzy mają Ewangelię, ludzie, którzy mają szkoły biblijne, żeby to było w taki sposób. To jest niemożliwe. Czemu się dziwimy? Wszak jest powiedziane tak wyraźnie. Wiedzcie przede wszystkim to, że w ostateczne dni przyjdą szydercy z drwinami. Z czego będą drwić? Z Boga. Z Bożych przykazań. Z czego będą drwić? Ze Słowa Bożego. Z czego będą drwić? Z tego, że jakie przyjście Jezusa Chrystusa? Jakie przyjście Jezusa Chrystusa? Po co to przyjście? Przecież to nie chodzi tylko o to, żeby zanegować przyjście Pana Jezusa Chrystusa, ale chodzi o to, żeby razem z tym, żeby Kościół opadł, powiem, z czujności, Bo dalej jest napisane, skoro to wszystko, już nie czytałem, ale pamiętamy to, 11 wiersz mówi o tym, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności. Wiecie, to nie tyle chodzi o to, żeby podważyć, że Jezus nie przyjdzie, ale skoro podważa się, że Jezus nie przyjdzie, to się podważa to, żebyś, po co ty masz tak się zachowywać, po co ty masz tak się oczyszczać, po co ty masz podnosić, zajmij się tym życiem, zajmij się sobą, po co masz patrzeć w górę, po co masz podnosić oczy do góry, po co masz czuwać? Odpuść sobie trochę. Gdzie przyjście Jezusa Chrystusa? Inni mają, korzystają i jest im dobrze. I wygrywają. A ty będziesz patrzył na Pana Jezusa, że On przyjdzie. Wszystko tak jest, odkąd ojcowie nasi zasnęli. Z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości. Kochani, powiem wam tak, jak się tak w pouczynie siedzi, to może i mało to widać, i chwała Bogu, że mało to widać, że żyjemy według własnej pożądliwości. W zasadzie staramy się, wierzę, każdy z nas, nie żyć według własnej pożądliwości. Ciągle o tym mówimy, żeby nie żyć. Ale powiem wam, kiedy się pójdzie gdzieś, to jest przerażające, powiem wam. Stan rzeczy jest przerażający. Jak ludzie żyją według własnych pożądliwości. Pożądliwości weszły jak mur, jak beton do kościoła, jak podwalina. Nie usuniesz tego, jeśli Bóg tego nie usunie, nie usuniesz tego. Pożądliwości, życie według pożądliwości, powiem, nabrało takiego prawa, oficjalnego prawa. Nikt się z tego nie tłumaczy, nikt się z tego nie wstydzi, z tego powodu. Dzisiaj właśnie Mirek czytał, co za dział ma wierny z niewiernym. Nikt się dzisiaj z tego nie tłumaczy. Nikt się nie tłumaczy już. To nie tylko, że się wstydzi tego. Nawet się z tego nie tłumaczą ludzie. Że ciągną obce jarzmo z niewiernymi. Że żyją jak niewierni. Że ubierają się jak niewierni. Ohydnie oczywiście, bo ja nie mówię, że my nie mamy, nie wiem, też mamy mieć spodnie, też mamy mieć marynarki, też mamy mieć kurtki, tak? Ale ten świat obiera się obrzydliwie. Wiemy, co powoduje, co powiem, chce ta moda współczesna, powiem, wyciągnąć, tak? Pokazać, osiągnąć, tak? Wiemy to. I ludzie w zborach robią dokładnie to samo, ale w ogóle się nie tłumacząc. Broń Boże, że zapytasz, czy zwrócisz uwagę, to jesteś po prostu cofnięty 100 lat do tyłu za murzynami. Nie ma, kochani, nie ma. Wiecie, ludzie się rozwodzą, nie podają już w ogóle powodu swojego rozwodu. Już w ogóle nie podają. Tak jak w świecie. A co ciebie do tego? A co tobie do tego? Żyją według własnych pożądliwości. Wszystkie rzeczy mają. Bardzo wielu jest takich. To jest naprawdę niesamowite. I przychodzą też właśnie ci, którzy szydercy, którzy będą żyć według własnych pożądliwości. Według własnych pożądliwości. Przychodzi taki człowiek na młodzieniec na przykład, czy młoda dziewczyna na nabożeństwo i ma wszystkie atrybuty tego świata. Wszystkie. Nie zapomni o żadnym. Ma, powiem, ciuch obrzydliwy, bo wyzywający. Ma, nie zapomni o tym, ma to. Jeśli ma pomalowane pazury, ma przeozdobione uszy, ma świetnie zrobione włosy, wszystko ma. Kochani, chłopak ma zjeżone włosy, ma zarost, jak zobaczył go w filmie u jakiegoś idola, wszystko ma. Wiecie, pokoju nie mają, radości, zainteresowania nie mają. Wiecie, stoją na tym nabożeństwie jak kukły. Żują gumę, patrzą się w komórki. Wszystko, co świat narzuca, mają. Biorą z domu, wszyściutko, niczego nie odpuszczą. Buty takie, a nie inne. Nie inne. Ale nie mają pokoju w tym czasie. Nie mają radości. Nie mają zainteresowania Bożym Słowem. Niczego nie mają z chrześcijańskiego życia. Czekają, kiedy się skończy. Żyją według swoich własnych pożądliwości. A żeśmy czytali właśnie też, to powiedziałem, że Mirek przeczytał połowę mojego kazania, że Mirek tylko to wspomniał, ale jest napisane, że ci, którzy należą do Chrystusa, w Galacjan 5:24, że ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Ci, którzy należą, ukrzyżowali. Bracia i siostry, niewielu jest tych, którzy należą do Jezusa. Wielu jest tych, którzy mówią, że należą do Jezusa. Wielu jest ich, ale niewielu jest tych, którzy zgodzili się ukrzyżować swoje ciało z Jego namiętnościami i rządzami. Żyją dalej w swoich rządzach. Nie chcą o nich zapomnieć i nie chcą od nich zrezygnować. Wiecie, to też są szydercy. To są szydercy, którzy mówią, gdzież jest obiecane przyjście Pańskie. Bo jeśli mamy mówić poważnie o przyjściu Pańskim, to musimy mówić o tym, co Piotr mówi. Jak macie wy wyglądać, jeśli pragniecie gorąco z powodu tego dnia, jeśli pragniecie. Przez to umiłowani, oczekując tego przyjścia, starajcie się, tak? W 14 wierszu tego trzeciego rozdziału Piotr mówi, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A więc to nie tylko to, co powiedziałem, że ci fałszywi prorocy czy ci szydercy chcą, powiem, wyśmiać to czy zlekceważyć, że Jezus przyjdzie. Gdzież jest przyobiecane przyjście, ale co im powiem do tego, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Ale oni, to jest diabelska broń, wiecie, to jest diabelska broń. To są słudzy diabła, ci, którzy przychodzą z szyderstwem, tak? Ale diabłu nie chodzi o to, żeby Jezus nie przyszedł, czy przyszedł. On nie ma nic do tego. On wie, że On przyjdzie. Ale on chce Kościół odwrócić od przyjścia Pańskiego. On chce Kościół od czujności odwrócić, bo jeśli Kościół będzie przejęty do głębi tym, że Jezus przychodzi, już wkrótce przychodzi, to będzie starał się być bez skazy, bez nagany, w pokoju. A tak wszystko wolno. Dlaczego? Kochani, to jest takie, wiecie, to jest takie, może to nie jest zawikłane, powiem, ale jest napisane, że my znamy diabelskie zamysły diabelskie, tak, że są nam znane. Chwała Bogu, że Bóg to objawia. Bracia i siostry, nie dajmy się temu zwieść. Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Naprawdę, Pan Jezus wkrótce przyjdzie. Chwała Bogu, że przyjdzie. Ponieważ grzech podnosi się do nieba. Grzech podnosi się do nieba. I nie ma żadnego wstydu przed grzechem. Już nie mówię o świecie. I nie ma żadnego wstydu przed żadnym. Co za dział? Nie mamy żadnego działu i dlatego czuwajmy. Dlatego czuwajmy. I jeśli jeszcze coś tam brakuje, jeśli jeszcze coś jest nieukrzyżowane, weźmy to jarzmo Pana na siebie. Weźmy to jarzmo. Nie jarzmo tego świata. Nie jarzmo tego, co ludzie dookoła mówią. Zachęcają nas do tego, żeby wziąć to jarzmo. Tak sobie myślałem, o czym Mirek będzie mówił, co on myśli, że nie wolno wołu. Co można powiedzieć, że wołu? No raczej nie można, tak? Na zdrowy rozum nie można. Ale tak, bo osioł nigdy nie wykona swojej woli. Wół go zawsze pociągnie. Jak wół stanie, to i osioł będzie stał, chociaż będzie chciał iść, tak? A jak wół ruszy, to i osioł ruszy, chociażby nie wiem, jak nie chciał. I tak pomyślałem sobie, kiedy właśnie przeczytał Mirek o tym nierównym jarzmie, że kiedy ty jako Boże dziecko pójdziesz w to nierówne jarzmo z obcymi bogami, z tym, to ty jesteś tym osłem, który nic już nie może. A ten wół cię ciągnie. Świat już cię ciągnie. On jest silniejszy. Jeśli zdradzisz Pana i Duch Święty cię opuści, zasmucisz Ducha Świętego, jesteś już bezwolny. To nie ty jesteś wołem, który będzie ciągnął świat. Stajesz się jak osioł, który nic nie będzie mógł zrobić. Jest za słaby. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, jesteśmy mocnymi. Ale jeśli jesteśmy bez Chrystusa, jesteśmy bezsilnymi. Powiem jak ping-pong, powiem na stole diabła. Będzie strzelał, gdzie będzie chciał. Nie ciągnijmy tego nierównego jarzma. Naszym jarzmem jest jarzmo Jezusa Chrystusa. Chwała Panu Bogu, że z tym jarzmem możemy chodzić i dobrze jest nam. Chwała Bogu, że dobrze jest nieść to jarzmo. Naprawdę jest miłe, naprawdę jest wdzięczne. Ludzie noszą jarzmo tego świata, wiecie, i to jarzmo tego świata zbiera, powiem, ja to powiedziałem chyba teraz, nawet w Polsku będąc, że to jarzmo tego świata, że służba temu Bogu, Bogom tego świata, Bogu tego świata, ona, diabeł, ten Bóg tego świata, on zbiera, powiem, krwawe ofiary, on żąda krwawych ofiar, to jest, powiem, gorszy Bóg niż Amon, gorszy Bóg niż Baal, gorszy Bóg niż Asztarta, gorszy, i tamci byli bożkami, a to jest Bóg. To jest Bóg, to nie jest Bożek, bałwan. To nie jest bałwan. Bałwana można było oszukiwać. Bożka można było oszukać. Może kapłanów bożków trudno było szukać. To oni trzymali na wozy, ale Bożek nie słuchał. Wiecie, czy mu dali daninę, czy mu nie dali, to on jest kawał drewna, kloc i wszystko. Jeśli udało im się oszukać, to kapłanów tego Boga, oni to dzierżyli w swoich rękach, wiecie? Ale Boga, tego świata, nie można oszukać, bo to jest Bóg. Diabeł jest Bogiem tego świata. I kiedy człowiek służy mu, kiedy składa mu, wydaje mu się taką miłą daninę, taką, kiedy, powiem, przyjmuje jego wartości, kiedy wchodzi w jego klimat, w tą jego świątynię, a wchodzi. Kiedy się zachowuje, kiedy goni za tym, co świat, kiedy się ubiera i zachowuje jak świat, kiedy, powiem, pożąda tego, co świat, to wchodzi w tą świątynię diabła, ale to nie jest na żarty wejście. Ten diabeł zbiera krwawe żniwo. Wiecie, on wymaga, on strasznie niszczy. Wiecie, i ludzie jęczą, ale będą to robić. Będą oddawać, powiem, krew swoją, będą oddawać swoje dzieci jako krwawą ofiarę. Ja mówię teraz przenośni. Diabeł zbiera krwawe żniwo. Kochani, krwawe żniwo. Bo jak nazwać coś takiego, kiedy brat wierzący zabiera żonę wierzącą od drugiego brata wierzącego i w ogóle się nie tłumaczą. Zostawia trójkę dzieci ta kobieta i idzie z nim. Co to jest? To jest krwawe żniwo, wam powiem. Diabeł żąda tego. To jest krwa, tam jest wiele krwi, wiecie, przelanej, tam jest wiele łez, tam jest takie straszne cierpienie w tym. I diabeł nie chce, żeby było mowa, żeby o nim mówić, że on zbiera krwawe żniwo. Ale Bóg nas przestrzega wyraźnie, co za dział ma wierny z niewiernym. A jaka zgoda między Bogiem a Belialem. Jaka? Żadna. Bóg nazywa po imieniu i chwała Panu Bogu za to, że On nas przestrzega, bracia i siostry. Dlatego trzymajmy się mocno Jezusa Chrystusa. List ten umiłowany jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czynności prawe umysły wasze. Troszczmy się o to, dbajmy. Nie zapominajmy o tym, że my mamy pozostać w prawości, że my mamy zostać w szczerości przed Bogiem, że my naprawdę nie możemy patrzeć, że świat oszukuje swoich bogów, bałwanów, że świat kombinuje jak ze wszystkim. Nie, my mamy żywego Boga, który wszystko widzi i oczekuje prawdziwie szczerego serca, bo jeśli ktoś jest przewrotny, to Bóg nasz postępuje z nim przewrotnie. Też wspominał to Mirek. Bóg się nie da z siebie naśmiewać, tak? Nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Dałby Bóg, o dałby Bóg, abyśmy naprawdę siali tylko dobre. Abyśmy siali to, co przynosi błogosławieństwo. Niech Bóg nam w tym błogosławi. Amen.